podcast Polskiego Radia.
Ta pierwsza połowa X wieku, tak mniej więcej do lat 50. X wieku.
To Sodoma i Gomora.
To jest Sodoma i Gomora i włosy dęba stają na głowie i jest to pod względem skandalizmu porównywalne tylko i wyłącznie z synodem trupim.
Dla przykładu, Innocenty I uwielbiał seks z dziewczynkami, o ile nie osiągnęły jeszcze dojrzałości płciowej. Sykstus III.
Bo skoro tak, to nie mogły zajść w ciążę. A jeszcze doprecyzujmy jego imię. Innocenty znaczy niewinny.
Również groteska i parodia. Sykstus III wybierał natomiast bardziej dojrzałe kobiety, najchętniej zakonnice.
No cóż, no... Był zdeklarowanym zwolennikiem kleru. W tej konkretnej epoce mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. To znaczy, tak jak od późnej starożytności do przełomu lat 70. i 80. IX wieku, było wiadomo, że cesarz najpierw z Konstantynopola, potem z państwa Franków, sprawuje kontrolę nad urzędem papieskim, to wygaśnięcie tej kontroli u schyłku IX wieku
spowodowało
kryzys, to znaczy zupełnie nową sytuację. Nie wiadomo, jak działać, to po pierwsze. Nie papież, każdy z kolejnych papieży, bo mimo, że mówimy o mrocznej historii Watykanu, to bądźmy też dla tych czasami grzesznych papieży sprawiedliwi. Oni nie bardzo wiedzieli, jak to było, panie premierze, jak żyć. Oczywiście przypadek pornokracji rzymskiej jest przypadkiem najbardziej, jakby to powiedzieć, kontrastowym, tak? Spektakularnym, ale podobne rzeczy w X wieku dzieją się w całej Europie Zachodniej. To znaczy, jest wiele biskupstw w Europie Zachodniej, na których lokalni książęta lokują swoich synów, swoje dzieci. Czasem w wieku 5 lat ktoś zostaje arcybiskupem, bo lokalny hrabia Vermandois po prostu chce mieć kontrolę nad arcybiskupstwem dla władzy.
Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam w kolejnym odcinku podcastu Mroczna Historia Watykanu. Tym razem będzie o czasach, które Kościół katolicki wolałby wymazać z pamięci. Nigdy wcześniej ani później obyczaje i standardy moralne Stolicy Apostolskiej nie upadły tak nisko. Zamiast czystości i wstrzemięźliwości... zbytki i rozpusta, a moim gościem w tym odcinku jest profesor Jerzy Pysiak, mediewista, historyk z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
A rozmawiamy o czasach, kiedy kolejni papieże, częściowo w ramach jednej dynastii, zamienili Rzym, właściwie Watykan, w dom uciech.
Nie tyle Watykan, co Lateran. Dlatego, że oczywiście nam wszystkim, czy to katolikom, czy niekatolikom, papiestwo kojarzy się z Watykanem, bo tam jest Bazylika Świętego Piotra, tam jest Pałac Apostolski, tam urzędują papieże, ale trzeba pamiętać, że papieże na Watykanie urzędują dopiero od pierwszej połowy XV wieku. Wcześniej rezydowali na Lateranie.
Zatem Rzym zamienili w dom uciech.
Rzym, tak. Rzym i Lateran rezydowali na Lateranie. Tam na Lateranie jest kościół świętego Jana na Lateranie, który jest, to należy pamiętać, Bazylika świętego Piotra wszystkim kojarzy się jako najważniejszy kościół kościoła rzymskokatolickiego, ale katedrą Rzymu jest kościół świętego Jana na Lateranie. Tam rezydowali papieże wczesnośredniowieczni, dlatego że na Lateranie znajdował się późnoantyczny pałac cesarzy rzymskich i Konstantyn Wielki przekazał swój laterański pałac biskupom Rzymu i tam aż do XIII wieku rezydowali papieże. I teraz ja bym troszkę polemizował z tym stwierdzeniem, że nie było drugiego takiego okresu jak rządy tak zwanej pornokracji w pierwszej połowie X wieku w papiestwie. Bo,
a który okres był gorszy?
No, powiedziałbym, że równie dobrzy byli papieże schyłku XV i pierwszej połowy XVI wieku. Ale i nie bez powodu skończyło się to reformacją na początku XVI wieku. Choć nie tylko Lutrowi o złe prowadzenie seksualne kolejnych papieży chodziło. Ale rzeczywiście ta pierwsza połowa X wieku, tak mniej więcej do lat 50. X wieku.
To Sodoma i Gomora.
To jest Sodoma i Gomora i włosy dęba stają na głowie i jest to pod względem skandalizmu porównywalne tylko i wyłącznie z synodem trupim, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku.
I dla przykładu, Innocenty I uwielbiał seks z dziewczynkami, o ile nie osiągnęły jeszcze dojrzałości płciowej. Sykstus III.
Bo skoro tak, to nie mogły zajść w ciążę. A jeszcze doprecyzujmy, jego imię Innocenty znaczy niewinny.
Również groteska i parodia. Sykstus III wybierał natomiast bardziej dojrzałe kobiety, najchętniej zakonnice.
No cóż, no był zdeklarowanym zwolennikiem kleru.
Sergiusz III z kolei ze swoją metresą Marozją spłodził późniejszego papieża Jana XI.
Dokładnie. I tu dotykamy pewnej kwestii, o której wspominałem, kiedy mówiliśmy o synodzie trupim i procesie pośmiertnym papieża Formozusa. To znaczy, wszystkie te kłopoty, mówiąc bardzo łagodnie, papiestwa u schyłku pierwszej połowy X wieku i w połowie X wieku wynikają z tego, że ustała kuratela władzy cesarskiej nad papieżami i nad Rzymem. Nie chcę przez to powiedzieć, że tylko kuratela władzy monarszej nad papiestwem może zapewnić jej sprawne i etyczne funkcjonowanie. Nie. Wieki późniejsze pokazały, że papiestwo całkowicie samodzielne również może funkcjonować sprawnie i etycznie. Ale w tej konkretnej epoce mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. To znaczy, tak jak od późnej starożytności do przełomu lat 70. i 80. IX wieku, było wiadomo, że cesarz najpierw z Konstantynopola, potem z państwa Franków, sprawuje kontrolę nad urzędem papieskim, to wygaśnięcie tej kontroli u schyłku IX wieku
spowodowało
kryzys, to znaczy zupełnie nową sytuację. Nie wiadomo, jak działać, to po pierwsze. Nie papież, każdy z kolejnych papieży, bo mimo, że mówimy o mrocznej historii Watykanu, to bądźmy też dla tych czasami grzesznych papieży sprawiedliwi. Oni nie bardzo wiedzieli, jak to było, panie premierze, jak żyć? Oni nie wiedzieli za bardzo, jak żyć, nie mieli oparcia we władzy cesarskiej. I godność papieska popadła w zależność od różnych rywalizujących książątek. Tak jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, jakichś karolińskich pociotków rywalizujących o władzę cesarską, a w gruncie rzeczy o władzę monarszą w Italii po prostu. I rozmaitych około rzymskich możnowładców. Książąt Spoleto, krescencjuszy, którzy starali się dla własnej korzyści po prostu przejąć władzę nad Rzymem.
Dużo tego było i dużo się działo. Już sam fakt, że tylko w okresie 8 lat, to lata 896-904, zmarło 8 papieży. I żaden z nich w sposób naturalny.
Tak jest, no bo kontrola nad prowincją rzymską, czyli mówiąc językiem współczesnym i starożytnym zarazem, Latium, zależała od tego, czy mam własnego papieża, mojego stryjka, wujka, ojca, brata, a nawet syna, czasami syna z poprzednim papieżem, czy nie. Więc muszę mieć własnego papieża, jeśli chcę tym obszarem rządzić. I teraz mamy, bo padł termin pornokracja.
No właśnie, musimy wyjaśnić, o co chodzi, bo tymczasem rozmawiamy o tym, że dużo się działo, każdy chciał mieć własnego, a tymczasem ten wiek, ten czas to okres władzy kurtyzan.
Mamy, no kurtyzany to może za wiele powiedziane, to były wielkie damy. Mamy trzy wielkie kobiety i teraz, jeśli używamy terminu pornokracja, to znowu należy się odwołać do tego, o czym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, to znaczy do rosnącego od IX wieku mizoginizmu Kościoła katolickiego. Można być... mężczyzna może być cudzołożnikiem, pedofilem, mordercą, złodziejem, ale nawet jeśli jest mordercą, złodziejem i cudzołożnikiem, to i tak zawsze będzie lepszy od kobiety, która z natury swojej
jest grzeszna.
Jest grzeszna. Niech państwo radiosłuchacze nie pomyślą, że ja tak myślę. Ja relacjonuję poglądy ówczesnego duchowieństwa. Nie całego, ale bardzo znacznej części. I teraz ten termin pornokracja wynika stąd, że uznano, że to właśnie to, że kobiety rządziły stolicą apostolską. Jako kochanki, siostry kolejnych papieży, matki następnych papieży, że to właśnie pokazywało największy upadek. I teraz mamy te trzy damy. Teodora i jej dwie córki. Teodora młodsza i Marozja.
Marozja chyba najsłynniejsza.
Marozja najsłynniejsza, tak jest. Które były kolejno kochankami, współpracowniczkami też, bo to też trzeba powiedzieć, one wraz
miały
z tymi kolejnymi papieżami współrządziły Rzymem. A niektóre z nich były także matkami następnych papieży ze związku z poprzednimi papieżami. Była to próba w gruncie rzeczy, bo mówiłem o tych wielkich rodach książąt Spoleto i krescencjuszy. To była, bo łatwo się potępia duchowieństwo i kler. Nie, żebym uważał, że nie było za co potępiać w tej połowie X wieku. Ale to była próba sprywatyzowania papiestwa przez wielkie arystokratyczne rody osiadłe w sąsiedztwie Rzymu.
Czy pornokracja to wynik zepsucia moralnego, czy tej naturalnej epoki, naturalnej dynamiki władzy w tej epoce?
Ja bym powiedział, że jednego i drugiego. Przy czym zepsucie było konsekwencją owej dynamiki władzy, o której pani mówi. To znaczy, w momencie, w którym papież, czy może inaczej, papiestwo, bo mówmy o instytucji, jest pozbawione wsparcia władzy cesarskiej, tej kurateli ze strony cesarza i popada w zależność materialną, ekonomiczną, wojskową od wielkich rodów książęcych sprawujących władzę w okolicznych posiadłościach obok Rzymu, to zanikają też wszelkie hamulce. Ci krescencjusze czy spoletańczycy po prostu dążą do tego, żeby panować nad Rzymem i nad Lacjum wszelkimi możliwymi sposobami. I teraz czasy... I no cóż, no, związki seksualne z kobietami, mężczyzn z kobietami, są jednym z instrumentów, które pozwalają tę władzę zdobyć i utrzymać. I teraz oczywiście przypadek pornokracji rzymskiej jest przypadkiem najbardziej, jakby to powiedzieć, kontrastowym, tak, spektakularnym, ale podobne rzeczy w X wieku dzieją się w całej Europie Zachodniej. To znaczy jest wiele biskupstw w Europie Zachodniej, w których lokalni książęta, na których lokalni książęta lokują swoich synów, swoje dzieci. Czasem w wieku 5 lat ktoś zostaje arcybiskupem, bo lokalny hrabia Vermandois po prostu chce mieć kontrolę nad arcybiskupstwem dla władzy. I to są analogiczne mechanizmy jak te, które mają miejsce w czasie pornokracji w Rzymie, choć w Rzymie rzeczywiście one nabierają no, najbardziej gorszący wymiar, między innymi dlatego, że przecież na litość boską biskup Rzymu jest następcą świętego Piotra. Co prawda, ówcześni papieże nie mają bezpośredniej władzy nad lokalnymi kościołami, tak jak to ma miejsce powiedzmy od XV wieku, od kiedy papież jest rzeczywiście bezpośrednim zwierzchnikiem wszystkich lokalnych biskupów, jeszcze bardziej to umocnił Jan Paweł II. No ale jednak jest patriarchą Italii, biskupem Rzymu, następcą świętego Piotra, najwyższym autorytetem etycznym i moralnym. I teraz jak mamy do czynienia z sytuacją, w której papież ma jawną kochankę, która rozdaje karty w Pałacu Apostolskim, rozdaje karty w Rzymie, rozdaje posiadłości swoim krewnym, swoim braciom, bratankom, kiedy jawnie rodzi mu dziecko, a potem...
Mimo, że nie może mieć żony przecież.
No nie może.
Czy to celibat tak seksualnie rozpuścił księży?
To nie do końca. Dlatego, że kwestia celibatu jest bardzo złożonym problemem i jak mnie pani redaktor jeszcze kiedyś zaprosi, to sobie może porozmawiamy o celibacie, choć znam lepszą specjalistkę ode mnie w tej kwestii i mogę polecić. To znaczy przed reformą gregoriańską, czyli przełomem wieku XI i XII, bynajmniej celibat nie jest zasadą obowiązującą w kościele ani rzymskim, ani wschodnim. Wiemy przecież, że w kościele prawosławnym popi się żenią i w gruncie rzeczy nie można dostać parafii w kościele prawosławnym, jeśli się nie jest żonatym, dlatego że tylko małżeństwo gwarantuje, że ten pop będzie się dobrze prowadził seksualnie, bo ma żonę. I teraz jeśli chodzi o kościół, jeśli chodzi o kościół zachodni, to można się żenić i do przełomu XI i XII wieku duchowni rzymskokatolicy się żenią i mają żony i rodziny, chyba że zostaną biskupami. Kiedy zostają biskupami, to powinni żonę oddalić. No i siłą rzeczy papież jako biskup Rzymu też żony mieć nie może. Rzeczywiście oni tam wyprawiali rzeczy niesamowite. To znaczy naprawdę tylko papieże przełomu XV i XVI wieku byli w stanie im dorównać pod względem jawnej rozwiązłości.
To właśnie to wplątanie w te lokalne układy takie rodzinne i polityczne tworzyło taki właśnie...
Tak, prywatyzacja papiestwa przez lokalne rody arystokratyczne za pomocą związków seksualnych i w gruncie rzeczy kres temu pojawiło, już mówiłem o władzy cesarskiej, dopiero wejście Ottona I do Italii w roku 962 i jego koronacja cesarska i wzięcie pod kuratelę silną dłonią papiestwa w cesarskie pęta.
I ten okres właśnie był argumentem do tych kolejnych reform w XI wieku. Właśnie
tak jest.
Czasy pornokracji.
Tak jest, jak najbardziej. Dlatego, że rzeczywiście w wieku X pojawia się jeden z kolejnych, bo jeśli mówimy o monastycyzmie, czyli o życiu mniejszym, to w zasadzie od samego początku mnichostwa, co pokolenie pojawia się jakiś nurt reformatorski. W X wieku pojawia się nurt reformy Cluny i ogólnie rzecz biorąc życia monastycznego i również środowiska mniejsze skupione wokół stolicy apostolskiej zaczynają naciskać na reformę kościoła całości.
Też
nie tylko monastycyzmu, ale także całego duchowieństwa.
Chodziło też o oderwanie kościoła od tych świeckich wpływów.
Od władzy monarszej, tak, od świeckich wpływów. To należy powiedzieć, że jeszcze...
reforma gregoriańska właśnie.
Tak, warto powiedzieć, no, reforma gregoriańska, nomen omen, od imienia Grzegorza VII, Grzegorz VII, zanim został papieżem, był właśnie mnichem. I to z owego monastycznego...
I był porządnym mnichem.
Stronnicy Henryka
IV... Mówi się,
IV,
że pozazdrościł innym.
Stronnicy Henryka IV byli innego zdania, ale wszystko wskazuje na to, że był porządnym mnichem. Chodzi o to, że to właśnie z tego kręgu monastycznego wyrósł ruch reformy kościoła.
Nic zadać, nic ująć. Dziękuję panie profesorze za ten odcinek, za rozmowę. Profesor Jerzy Pysiak, historyk, mediewista, gościł w kolejnym odcinku podcastu Mroczna Historia Watykanu. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny. Do usłyszenia.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
To był podcast Polskiego Radia.